Pozdrawiam wszystkich na tej porannej naszej modlitwie, najuczni. Kontynuujemy nasze rozważania o adoracji, o jej związku z Eucharystią. Usłyszeliśmy bardzo pocieszające i pomocne dla nas słowa, do których często się odwołujemy. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Doświadczamy naszych słabości w różnych sferach życia. Jedną z tych sfer życia, gdzie potrzebujemy pomocy, potrzebujemy Ducha Świętego, jest modlitwa. A w modlitwie w pewnym sensie jeszcze szczególnie potrzebujemy tej pomocy, tej obecności w czasie adoracji. Adoracja bowiem jest szczególną sztuką. Carlo Caretto, znany autor, w listach z pustyni daje takie świadectwo o trudzie adoracji. Pojechał na rekolekcję, na pustynię. Tydzień pozostał sam z Najświętszym Sakramentem. Kapłan dokonał wystawienia, wyjechał, a on pozostał sam. I pisze: cisza w pustyni, cisza w grocie, cisza w Najświętszym Sakramencie. Żadna modlitwa nie jest tak trudna jak adoracja Najświętszego Sakramentu. Wolałoby się raczej dźwigać kamienie w żarze słońca. Zmysły, umysł, wyobraźnia, to wszystko jest umartwione. Tylko wiara triumfuje. Wreszcie po pewnym czasie zmysły się uspokajają, a wtedy modlitwa staje się czymś rzeczywiście ważnym i tak poważnym, że nie można się bez niej obyć. Określenie, że adoracja jest trudną modlitwą, zapewne jest również naszym doświadczeniem. Adoracja w takim głębszym znaczeniu. Bo wtedy trzeba się w pewnym sensie wyłączyć. Wiele naszych zwykłych działań musi zostać zawieszonych. Można powiedzieć, że łatwiej wziąć do ręki różaniec i odmawiać ten różaniec. I wiele ludzi tak robi. Jeśli to robi przed Najświętszym Sakramentem, to mówi, że adoruje. I w jakimś sensie jest to prawda. Ale różaniec można w różnych miejscach odmawiać. Tak samo litanie, tak samo inne modlitwy z książeczki. Sama adoracja to zapatrzenie się w Jezusa, to trwanie przed Nim. Jej istota nie wyraża się w tym, że ja odmawiam modlitwy, choć to jest jedna z form adoracji, bardzo ważna. Tu jawi się rzeczywiście trudność. Trudność adoracji, w której nie wzrastamy. Pokonujemy ją i dochodzimy do tego, że adoracja staje się wyróżnioną formą modlitwy. Że bez adoracji wszystkie inne modlitwy coś tracą. Bez tego trwania przed Najświętszym Sakramentem człowiek ma jakby pewien brak. Brak światła, brak takiej formy obecności, takiego doświadczenia, że Pan Bóg, że Jezus Chrystus jest w naszej modlitwie, że Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości i przenika naszą modlitwę. W tej refleksji ogólnej jeszcze o adoracji chciałem dzisiaj przywołać postać świętej Julianny z Kornijom. Tej, która odegrała bardzo ważną rolę we wprowadzeniu w Kościele Święta Bożego Ciała. Posługuję się tutaj słowami katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI, który, jak pamiętamy, w środowych katechezach, w jednym z tych cykli, które prowadził, przypominał wielkie kobiety, postaci kobiece, które w życiu Kościoła odegrały szczególną rolę i wniosły coś bardzo istotnego i trwałego. O świętej Julianie mówi papież Benedykt XVI, że ją wspomina także dzięki temu, że dzięki swemu wielkiemu zapałowi przyczyniła się do ustanowienia jednego z najważniejszych uroczystości liturgicznych w ciągu roku, mianowicie Bożego Ciała. Tak to Pan Bóg pokierował losami tej uroczystości, którą niedawno przeżywaliśmy, właściwie kilka dni temu, że u jej początku stoi właśnie kobieta, że to poprzez nią, jej osobistą modlitwę i adorację, jej zamiłowanie do adoracji, umiłowanie Jezusa, kapłani, biskupi, papież odkrywali znaczenie tej adoracji, oni zatwierdzali uroczystość, oni przygotowywali teksty, ale inspiracja pochodzi od świętej Julianny z Korniją. Bardzo wcześnie traciła swoją matkę w wieku 5 lat i została powierzona opiece mniszek augustianek z klasztoru na Górze Kornijum. Wychowywała ją głównie siostra imieniem Sapienica, która prowadziła ją do dojrzałości duchowej do czasu, aż Julianna sama przez działa habit zakonny stała się mniszką augustianką. Posiadała znaczącą kulturę, także iż czytała dzieła po łacinie ojców Kościoła, zwłaszcza świętych Augustyna i Bernarda. Oprócz żywej inteligencji Julianna okazywała od początku szczególne zamiłowanie do kontemplacji. Odznaczała się głębokim poczuciem obecności Chrystusa, której doświadczała, przeżywając w sposób szczególnie intensywny sakrament Eucharystii, skupiając się często na słowach Jezusa, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W wieku 17 lat miała pierwsze widzenie, które później powtórzyło się jeszcze wielokrotnie w czasie jej adoracji eucharystycznej. Wizja ta przedstawiała księżyc w pełni jego blasku z ciemnym pasem, który przecinał go wzdłuż średnicy. Pan sprawił, że zrozumiała znaczenie tego, co jej objawił. Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi. Ciemna linia natomiast wskazywała na brak święta liturgicznego, o którego ustanowienie prosił Julianne, chcąc, aby skutecznie się do tego przyczyniła. Chodziło o święto, podczas którego ludzie wierzący mogliby wielbić Eucharystię w celu powiększenia wiary, rozwijania praktyki cnót i wynagradzania za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu. Przedziwna ta wizja, może mało znana, może niezbyt często przypominana, już w wieku 17 lat i później wielokrotnie, widzi Julianna ten ciemny pas na jasnej tarczy księżyca. Ten ciemny pas, który jest znakiem pewnego braku w życiu Kościoła. I tak Bóg pokierował tymi wydarzeniami, że ten brak został uzupełniony za jej przyczyną. I tak się dzisiaj dzieje również w życiu osobistym wielu z nas. Myślę, że w życiu wielu przychodzących na niedzielne Eucharystię taki ciemny pas, taki brak istnieje ciągle. Brak odkrycia adoracji. Choć może uczestniczą nawet w uroczystości Bożego Ciała, idą w procesji Bożego Ciała, przynajmniej wielu z nich, to takie pełne umiłowanie adoracji, zrozumienie, dlaczego Jezus pozostał pośród nas pod osłoną chleba, w znaku Najświętszego Sakramentu. To zrozumienie pozostaje ciągle jeszcze ukryte. I modlimy się, żeby łaska i na nas przyszła i przyszła na naszych braci. W życiu Dzieci Julianny, kiedy była już w klasztorze, ta droga miała pewne cechy charakterystyczne. Czekała prawie 20 lat na to, żeby się coś więcej działo. Wtajemniczyła w to swoje doświadczenie i w tę wizję trzy inne, dwie inne współsiostry i stworzyły te trzy taki, jak to papież określa, sojusz duchowy w celu wystawienia Najświętszego Sakramentu. I przez wiele lat te trzy kobiety modliły się o to, żeby to święto, ten brak w życiu Kościoła został uzupełniony. Przez wiele lat modlitwy, przez wiele lat same coraz bardziej przeżywały głęboko tę adorację Najświętszego Sakramentu. A później zaczęły się dziać kolejne wydarzenia. Kapłani się tym zainteresowali. Biskup diecezji Liège w Belgii, bo tam się to działo, wprowadził uroczystość Bożego Ciała. Później inni biskupi, a w końcu papież Urban IV wprowadził tę uroczystość do całego Kościoła. Ale jeżeli Julianna przyczyniła się do tak ważnego wydarzenia w życiu Kościoła, to zazwyczaj oznaczało to również dla niej cierpienie. I tak też się stało, że kiedy już wprowadzono w jej diecezji święto Bożego Ciała, ona sama była z tego powodu pokarzana i prześladowana. Musiała nawet opuścić klasztor. I przez 10 lat przechodziła od jednego klasztoru do drugiego. Można powiedzieć z tego powodu, że tak starała się rozwijać kult i adorację Najświętszego Sakramentu. Doświadczenie cierpienia, doświadczenie niezrozumienia, doświadczenie pewnego bólu jest czymś zwyczajnym, co towarzyszy ludziom, którzy chcą te Boże prawdy i Boże skarby, a wśród nich również adorację Najświętszego Sakramentu, wprowadzać, rozwijać w swoich wspólnotach, w swoich parafiach. Chociaż niekoniecznie są prześladowani, ale często są lekceważeni i pomijani. I ta skuteczność ich działania może się wydawać czasem mało widoczna, ale jeżeli oni sami trwają na adoracji, oni sami żyją adoracją, to z czasem również Pan Bóg poprzez nich przyczynia się do tego, że ta adoracja się rozwija. I w tym kontekście Ojciec Święty Benedykt XVI na zakończenie tej refleksji audiencji środowej pisze tak, czy mówił tak: chciałbym stwierdzić z radością, że dziś w Kościele mamy wiosnę eucharystyczną. Jakże wiele osób trwa w milczeniu przed tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem. Cieszy to, że tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo piękno modlitwy w czasie adoracji Najświętszej Eucharystii. Modlę się, aby ta wiosna eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej we wszystkich parafiach, szczególnie w Belgii, Ojczyźnie Świętej Julianny. Czcigodny dziś święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia stwierdził, że w wielu miejscach adoracja Najświętszego Sakramentu znajduje swoją właściwą rolę w życiu codziennym i staje się niewyczerpanym źródłem świętości. Pobożne uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest łaską od Pana, która co roku napełnia radością wszystkich biorących w niej udział. Ojciec Święty, patrząc ze swojej perspektywy na życie Kościoła, stwierdza, że dziś jest czas wiosny eucharystycznej, że w perspektywie całego Kościoła odradza się i rozwija bardzo szeroko adoracja Najświętszego Sakramentu, że włączają się w nią także ludzie młodzi. Myśmy wczoraj usłyszeli też radosną tę wiadomość z Waszej wspólnoty, z Katowic, z Panewnik, że poszerzacie te godziny adoracji. Istnieje adoracja w ciągu całego dnia, a teraz systematycznie obejmuje kolejne noce. I ktoś za tym stoi, ktoś o to dba. Ostatecznie jest to Duch Święty, który wzbudza w ludzkich sercach to pragnienie. Duch Święty, który prowadzi Was i Waszą wspólnotę do Jezusa i odkrywacie, jak ważna jest prawda, że Jezusa nie powinno się tak po prostu zamykać w kościele i iść do domu. Dlatego, że to jest Bóg, dlatego, że to jest Zbawiciel świata, dlatego, że On kieruje losami narodów, On kieruje losami rodzin, On kieruje losami poszczególnych osób. I trzeba mieć nadzieję, że za Waszym przykładem mamy w Polsce w tej chwili 11 parafii, w których jest całodzienna i nocna adoracja, że pójdą również inne wspólnoty, gdzie będzie to uznanie boskości Jezusa Chrystusa również w tej formie. Bo jeżeli zamykamy Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Kościele, to w jakim sensie możemy się zapytać, na ile wspólnota rzeczywiście uznaje, że On jest Bogiem? Bo jeżeli uznaje i na ile uznaje, że jest Bogiem, to równocześnie podejmuje w wymiarze wspólnotowym, jak jest duża wspólnota, dzieli się, podejmuje działania, żeby przy tym Bogu zawsze ktoś był, żeby ten Bóg był adorowany, bo Bóg jest godzien tego, aby Go adorować. To taka jeszcze refleksja związana z samą adoracją, z przeżywaniem adoracji, z przykładami adoracji, z tym perspektywą historyczną, że Duch Święty to dzieło prowadzi. I w tym prowadzeniu nas przez Ducha Świętego zatrzymujemy się jeszcze przez chwilę na temacie, który jest głównym tematem rekolekcji, mianowicie w związku tej adoracji uczenia się dostrzegania i przeżywania w związku adoracji z przeżywaniem Eucharystii, adoracji z celebracją. Popatrzmy najpierw na pierwszą część liturgii eucharystycznej, którą jest liturgia słowa. Eucharystyczna liturgia słowa jest tak ukształtowana, że jest dialogiem, że nie jest wykładem. To nie jest to, że ktoś przychodzi i robi wykład. Jest najpierw czytanie Słowa Bożego, najpierw Bóg mówi, a człowiek na to Słowo Boże odpowiada. Słyszymy drugie czytanie, znów odpowiedź. Słyszymy rozważanie Słowa Bożego, Ewangelii przez celebranta, odpowiadamy kredo, odpowiadamy modlitwą wiernych. A w każdy z tych fragmentów odczytanych tekstów jest również poprzedzony zapowiedzią i zakończony aklamacją. Te krótkie formuły Bogu niech będą dzięki, chwała Tobie Panie, chwała Tobie Chryste. To przecież jest zwracanie się do Boga. To jest dialog, to jest odpowiedź, to jest reakcja na usłyszane słowo. Eucharystyczna liturgia słowa jest dialogiem. I zawsze w spotkaniach osób słowo odgrywało i odgrywa istotną rolę. Również gdy przychodzimy na adorację, słowo odgrywa istotną rolę. Ale które słowo, jakie słowo i w jakim porządku? Otóż uczymy się również przenosić ten model eucharystyczny, który przeżywamy w czasie mszy, na czas adoracji. Że w czasie mszy świętej najpierw mówi Bóg, najpierw słuchamy słowa, to słowo rozważamy, na to słowo odpowiadamy. Dlatego zwrócenie uwagi na słowo, refleksja o tym, jak jak wygląda ten dialog, jak wygląda ta rozmowa w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, jest ważną refleksją, taką formacyjną, prowadzącą nas w głąb adoracji. Bo ten, na którego patrzymy, którego widzimy w znaku chleba, to jest Jezus Chrystus, Syn Boga, który jest również odwiecznym Słowem Ojca. Słowem, które stało się ciałem. Patrzymy na ten znak, który On określił, to jest ciało moje. Widzimy ciało Jezusa. Ciało, które On przyjął, będąc Synem Boga i będąc odwiecznym Słowem Ojca. I chciałbym tutaj pomóc nam głębiej zwrócić uwagę na to, że jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem, przed Jezusem, przed odwiecznym Słowem Ojca, które stało się ciałem. Słowo to jest tajemnica Jezusa. On jest Słowem. Na początku Ewangelii świętego Jana rozważamy często tę prawdę. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tajemnica Jezusa Chrystusa jest wyrażona również w Słowie. W Nim jest cała prawda objawiona. W tym Słowie, które stało się ciałem. W tym Słowie, które w postaci chleba, w znaku chleba, jako ciało Chrystusa, jako prawdziwy Chrystus, które spotykamy, z którym rozważamy, można powiedzieć, zanurzamy się w tym odwiecznym Słowie, w odwiecznej prawdzie. I poprzez to sformułowanie, że to jest, że Jezus Chrystus, odwieczne Słowo Ojca, lepiej poznajemy, kim jest ten Jezus Chrystus. Lepiej poznajemy prawdę. Prawdę o Jezusie Chrystusie. Prawdę o Jego związku z Ojcem. Prawdę o tym, skąd On przyszedł. Prawdę o tym, że On jest Bogiem, który jest Synem Bożym, zrodzonym przez Ojca. Ale w tej refleksji biblijnej, refleksji teologicznej, jest również Słowem wypowiedzianym przez Ojca. W pewnym sensie patrzymy na to ucieleśnione Słowo, które Ojciec wypowiada. I jeżeli spotykając się z Jezusem, który jest Słowem, docieramy do Ojca i słuchamy Ojca, to nasza modlitwa staje się głębsza. Przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie spotykamy się z Ojcem. Słuchamy Ojca. Ojca, który w swoim Słowie objawił nam siebie, w Słowie powiedzianym w Jezusie Chrystusie, przekazał nam tajemnicę wewnętrznego życia Bożego. Poprzez to odwieczne Słowo, które stało się ciałem, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w rozmowie z Jezusem, w spotkaniu z Nim, w tym wsłuchiwaniu się w prawdę o Nim, kim On jest. Patrzę na ten biały opłatek, białą hostię. Pytam, wsłuchuję się, kim jesteś, Panie? I ta odpowiedź, która mnie przenosi wewnętrzne życie Trójcy, odwieczne Słowo, jestem Synem Ojca, Słowem, które Ojciec wypowiedział, wszystko od Ojca Jezus Chrystus się nauczył, wszystko od Ojca przyjął, wszystko zawiera w sobie i wszystko nam przekazał. I On jako wcielone Słowo Boże również dzisiaj to Słowo nam przekazuje. Jedną z tych najważniejszych i najpiękniejszych sposobów przeżywania adoracji jest właśnie Słowo. Wzięcie Słowa, słuchanie Słowa, rozważanie Słowa, ale takie rozważanie, które jest dialogiem, takie rozważanie, które jest rozmową, takie rozważanie, które jest spotkaniem osób. On mówi, ja słyszę Jego Słowo. On mówi również. Ojca, On jest tym, który sam kryje w sobie tajemnicę Słowa, odwiecznego Słowa, które kryje w sobie tajemnicę wewnętrznego życia Trójcy. Spotykamy się więc z tym niewyobrażalnie wielkim, nieskończonym misterium Boga, który stał się człowiekiem, stał Słowem, które stało się ciałem, i całą tą tajemnicę Słowa, która staje się ciałem, kontempluję, poznaję, adoruję, uwielbiam, przeżywam w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Biorąc w czasie adoracji, czy odwołując się do tekstów biblijnych, często są takie dostrzegalne dwie drogi brania tego Słowa Bożego. Jedno to jest wybranie sobie jakiegoś tekstu, jakiegoś fragmentu z Biblii, z Pisma Świętego. I wtedy człowiek sam wybiera, który tekst, który fragment jest tym tekstem, tym fragmentem biblijnym, który chce usłyszeć od Pana Jezusa. Niby ja go czytam, ale ja wiem, że to nie jest kwestia tylko czytania, że to Jezus obecny tu, On poprzez to Słowo odczytane, zapisane w tekście, to On sam do mnie przemawia i ja Jego słucham. A druga możliwość jest taka, że wyróżniam tekst, który jest odczytywany w czasie przyjścia. Wtedy ta moja rozmowa z Jezusem w czasie adoracji przygotowuje mnie do słuchania Słowa w czasie Eucharystii, a jeżeli jestem na adoracji po mszy świętej, to wracam na tej adoracji do usłyszanego w czasie mszy świętej Słowa i poprzez to spotkanie z Jezusem w Słowie, przed mszą, po mszy, zaraz po, choć to też jest ważne. I treść tego Słowa i to, co Kościół wybrał, to, co Bóg przeznaczył dla mnie na dzień dzisiejszy, jako pokarm Słowa, jako światło Słowa, jako to ten dar, który jest dla mnie przeznaczony, może do mnie docierać jeszcze mocniej i jeszcze głębiej. Każdy wybiera swój sposób rozważania tego Słowa. Każdy wybiera sposób, do którego fragmentu Słowa, do jakiego tekstu biblijnego w czasie adoracji wraca. Może nie zawsze, ale w czasie przeżywania tych naszych adoracji indywidualnych i wspólnych niezwykłe znaczenie odgrywa właśnie sposób, w jaki odnosimy się do Słowa Bożego. Do tego tematu wrócimy w czasie mszy świętej i bardzo zachęcam, żeby również mając teksty, które będą odczytywane w czasie mszy świętej, przed mszą świętą do tych tekstów zaglądnąć, żeby one już we mnie były, żeby to Słowo Boże już było we mnie, właśnie na modlitwie indywidualnej, na modlitwie, na adoracji przed mszą, a później po Eucharystii znów człowiek do tego wraca. I wtedy to Słowo, które zabrzmiało, zostało przekazane w czasie mszy świętej, jeszcze bardziej do nas dociera. To ta refleksja o odwiecznym Słowie, które stało się ciałem. Przeżywamy to misterium Słowa w pierwszej części Eucharystii i staramy się jeszcze głębiej wniknąć w to, że głoszone we mszy świętej Słowo potrzebuje tej przestrzeni adoracji, żeby w nas przyniosło większe owoce. Słowo zostało wypowiedziane. Wypowiedziane przez Jezusa, który posłużył się ludźmi, lektor, kapłan. Czyta Słowo, ale Bóg mówi. Bóg mówi i potrzebuje tej przestrzeni również czasu adoracji, czasu modlitwy, żeby to wypowiedziane Słowo mogło zapaść w glebę naszej duszy, glebę naszego serca, mogło tam dokonać tego, co ma dokonać. Mogło się tam zadomowić, mogło tam dokonać umocnienia naszej wiary, oczyszczenia naszego myślenia i wszystkich innych dobrych owoców, które to Słowo w naszym życiu spełnia. Po śniadaniu dzisiaj w programie przewidziane są ćwiczenia indywidualne, tak to jest nazwane. Jest to czas, w którym wszyscy uczestnicy są zaproszeni, żeby wrócić do tego, co było już rozważane w czasie rekolekcji i żeby również podjąć refleksję nad tekstami, które są przygotowane w modlitewnikach. Są to teksty tym razem głównie z dokumentów Kościoła. Teksty z fragmentów przemówień papieży, teksty z dokumentów Kościoła, które mówią o związku adoracji z celebracją. Może te teksty nie są najłatwiejsze, może nie wszyscy są przyzwyczajeni do czytania takich tekstów, bo one są takie syntetyczne, one są krótkimi zdaniami wyrażone wielkie prawdy, ale tych tekstów nie jest wiele. Dlatego zachęcam, żeby je z uwagą przeczytać, bo podkreślać sobie ważne fragmenty, szczególne zdania, do których trzeba by było często wracać, żeby ta prawda zawarta w nauczaniu Kościoła, iż między tym pobytem na adoracji i tym pobytem na mszy świętej, że jedno z drugim, żeby było jeszcze głębiej i jeszcze ściślej związane. To te dokumenty Kościoła, te krótkie fragmenty z dokumentów mogą nam w tym bardzo pomóc. A po tej przeżyciu zgromadzimy się na przygotowaniu Eucharystii i na samej mszy świętej.